Moi kochani, niedawno prosiłem pastora, żeby mi dał taką chwilową przerwę na parę miesięcy z usługą, ale się jakoś nie zgodził. Tak jest w naszym życiu, że czasami mamy lepsze okresy i czasami są gorsze. Muszę powiedzieć, że tak troszeczkę mam w tej chwili taki gorszy okres. No ale przyjąłem. Trudno pastorowi jest odmówić. Natomiast rzeczywiście czuję się taki mocniej podenerwowany niż zwykle. Chciałbym się podzielić z wami lekcją z Ewangelii Mateusza. Lekcją, która w zasadzie jest zapisana w 12 rozdziale, ale chciałbym wyjść najpierw z innego momentu, kiedyś też usługiwałem takimi słowami, które są zapisane w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza. I jednym z wersetów, bo nie chcę przypominać wszystkiego, ale był ten werset 20, bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jest taki werset, który mówi, że sprawiedliwość jest gruntem stolicy, podstawą stolicy Bożej. I myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy, że mamy już to w genach, we krwi, poczucie sprawiedliwości. Też podaję taki bardzo często przykład, że nawet już to małe dziecko, jeżeli zostanie uderzone przez drugie, co robi, oddaje. To jest poczucie sprawiedliwości. Skoro jest sprawiedliwość gruntem stolicy Bożej, no to możemy wywnioskować, możemy przypuszczać, że jest to główna rzecz, która nas powinna cechować, sprawiedliwość, prawda? I co więcej, w myśl tego, co przeczytałem przed chwilą, no Pan Jezus to mówi, wypowiada te słowa, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie większa niż faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa. I niewątpliwie jest to bardzo ważna rzecz, być sprawiedliwym, mieć to poczucie sprawiedliwości. Oczywiście to poczucie, ponieważ my jesteśmy niedoskonali, ono w różny sposób się przejawia, prawda? Czasami to nasze poczucie sprawiedliwości tak naprawdę jest niesprawiedliwością. Poprzez nasz upadek, nasz grzech, naszą słabość. Czasami wydaje nam się, że dochodzimy sprawiedliwości, chociaż jesteśmy dalecy od tej sprawiedliwości. I to, co dzisiaj chcę powiedzieć, jakby takie główne motto, to moi kochani, jest naszym obowiązkiem być sprawiedliwymi ludźmi. Ale chcę jeszcze powiedzieć, że jest coś jeszcze ważniejszego. Jeszcze raz chcę powiedzieć, sprawiedliwość jest naszym obowiązkiem. To nie jest tak, że chcę unieważnić, że to jest... Nie, prawo to jest coś, na czym funkcjonuje w ogóle społeczność. Musi być prawo. Ale okazuje się, że jest jeszcze coś ważniejszego. I w Ewangelii Mateusza jest taka historia zapisana w 12 rozdziale. Pewnego razu, od pierwszego wersetu. Pewnego razu Jezus przechodził w sabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu, Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w sabat. W szabat. A on im odpowiedział, czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom. Albo czy nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają świątynię, spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Znane nam są wszystkie Ewangelie, długo już tu chodzimy. Stały konflikt, prawda? Faryzeusze i nasz Pan, jego uczniowie. Gdyby to miało miejsce dzisiaj, moglibyśmy tutaj jeszcze jakoś coś próbować kombinować, jak to się potocznie mówi. Czy nas ten sabat obowiązuje, czy nie obowiązuje. Są różne grupy, wyznania oczywiście. Ale moi kochani, to jest jeszcze ten czas, gdzie obowiązuje zakon. I tutaj nie ulega wątpliwości, prawda? Pan Jezus jeszcze nie umarł na krzyżu. Jeszcze nie złożył ofiary. Tym prawem Bożym, które obowiązuje, jest prawo zakonu. Czy to jest... W tym prawie funkcjonuje obowiązek uczczenia szabatu, dnia sobotniego, święta. To święto zarządził sam Pan Bóg. Czy to jest ważne zarządzenie? No moi kochani, myślę, że też nie trzeba tutaj się specjalnie rozwodzić. Całe prawo mojżeszowe najpierw spoczęło na takim, niektórzy to mówią, kręgosłupie, na takim fundamencie, obojętne jak to nazwamy, czyli na dekalogu. Co jest w tym dekalogu? No jako czwarte przykazanie będziesz święcił szabat, dzień święty. Nic nie będziesz wykonywał, żadnej pracy. To jest druga księga Mojżeszowa, 20 rozdział. I jest to wyraźnie określone. Nie jest to w jakichś tam przypisach, jakichś dodatkowych, co jak należy rozumieć, jak tam będą przychodzić z ofiarami, w którym dzień i tak dalej. Nie, to jest w dekalogu, w tej podstawie. Czy faryzeusze źle rozumieją to prawo? Bo może źle rozumieją. Może tak naprawdę... No, łuskanie nie jest zabronione. No i znowuż, tutaj powstaje pewien znak zapytania. Mogą niektórzy tak do tego podchodzić. Ale wydaje się, że po odpowiedzi naszego Pana wynikałoby, że jednak faryzeusze mają rację. Bo przecież Pan Jezus nie odpowiada, że wy nie macie racji, tylko odpowiada w taki sposób, że są pewne wyjątki. Czyli czasami prawo funkcjonuje, ale od tego prawa czasami bywa jakiś wyjątek. I takie wyjątki mówi o kapłanach i mówi o Dawidzie, który ucieka przed Saulem. Tak na marginesie powiem, że jak byłem dzieckiem, to jeszcze słyszałem, jak rodzice mówili, jak jakieś starsze osoby opowiadały. Wtedy było tutaj przed wojną dużo Żydów. Było jeszcze tak w ich poczuciu zakodowane, aby uświęcić sabat, że nawet ognia nie podpalali, ale podobno wołali dzieci jakieś tam chrześcijańskie z podwórka, żeby przyszli do nich domu, podpalili im pod piecem, żeby mogli sobie strawę ugotować. Tak przestrzegano właśnie tego czwartego przykazania. Że ono było ważne, to są jeszcze takie, myślę, dwa fragmenty. Warto może w kilku słowach wspomnieć, że 35 rozdział, trzeci werset mówi bezpośrednio drugiej księgi Mojżeszowej, że nie wolno rozpalać ognia w ten dzień. To może i też automatycznie by usprawiedliwiało to, co właśnie Żydzi robili tutaj w Polsce, wołając kogoś innego. Oczywiście to była tylko jakaś taka sztuczka, taki wybieg, no ale nie będziemy tego rozsądzać. Natomiast też jest jedna historia, która pokazuje, co się stało, kiedy ktoś zlekceważył przepis o sabacie. I pamiętamy, ja tego nie będę odczytywał, ale pamiętamy, czwarta księga Mojżeszowa, rozdział to jest 15, gdzie pewien człowiek postanowił w dzień sabatu trochę tego drewna sobie tam nazbierać. Czym się to skończyło? Śmiercią. Śmiercią. Pan Bóg powiedział, ukamienujecie tego człowieka. I to samo już pokazuje, jak ważnym przepisem było przestrzeganie sabatu. Szabatu. Ja się nauczyłem tak jeszcze z tego starego tłumaczenia sabat. Najprawdopodobniej wypowiadać szabat. I myślę, że właśnie dlatego, że było to tak ważne polecenie, to funkcjonuje w faryzeuszach. I teraz patrz, o co się dzieje. Oto idzie ten, który tak na dobrą sprawę jest przeciwnikiem ich, faryzeuszy. Idzie z garstką uczniów, no i co ci uczniowie robią? No, są głodni. Są głodni, a tutaj idą wśród zbóż. No nic prostszego, jak wziąć w rękę, urwać kłosy, wyłuskać, choć troszkę się posilić. I z zarzutem przychodzą. Jak to jest możliwe? Przestępujecie zakon, przestępujecie sabat, przestępujecie prawo Boże. I na tą sytuację, na dobrą sprawę, Pan Jezus jeszcze raz to chce podkreślić. Pan Jezus nie mówi, że prawo sabatu im zezwala. Pan Jezus mówi, możliwe, że jakbyśmy się wgłębili, może i tak by należało do tego podejść. Ale tutaj Pan Jezus daje im odpowiedź inną, że są wyjątki. Wyjątek, czyli rzecz jeszcze jakaś ważniejsza. W tej rzeczy ważniejszej Pan Jezus wypowiada takie zdanie. Gdybyście zrozumieli, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Ofiara to jest coś, co jest nakazane prawem, czyli ofiara to jest wykonywanie prawa. Natomiast prorok Ozeasz, bo to jest to z proroctwa Ozeasza, tam wypowiada słowa Boże, że Pan Bóg oczekuje bardziej miłosierdzia od człowieka niż wykonania prawa, niż wykonania ofiary. Pan Jezus zwraca im uwagę na ich podejście do zakonu, ich podejście do Pana Boga. I efektem tego możemy powiedzieć, że jest jeszcze większa złość faryzeuszy. Absolutnie do nich nie przemawia ten argument. Natomiast dalszy ciąg, który jest zapisany w Ewangelii Mateusza, pokazuje, co się dzieje w faryzeuszach. I przeczytajmy jeszcze następną historię, która jest związana ściśle z tą pierwszą. Idąc stamtąd, wszedł do ich synagogi, a był tam człowiek, który miał uschłą rękę. Zapytali go, by móc go oskarżyć, czy wolno uzdrawiać w szabat? A więc popatrzmy, znowuż jakiś uczynek miłosierdzia. Ktoś może się nad kimś zlitować, wyświadczyć mu jakąś przysługę. Ale problemem jest szabat. Bo nie jest problemem to, żeby wyświadczać komuś dobry uczynek. Problemem jest to, czy zachować prawo bezwzględnie. Jaka jest odpowiedź naszego Pana? Lecz on im odpowiedział. Kto z was, jeśli ma jedną owcę i tam wpadnie do dołu w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej? O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca. Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić. Wtedy rzekł do owego człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i stała się znów tak zdrowa jak druga. Pan Jezus cierpliwie, można powiedzieć, sytuacja po sytuacji, bo przecież nie wszystkie rzeczy, które Pan Jezus uczynił, mamy zapisane w tych księgach. Jest napisane, że gdyby chcieć wszystko umieścić, to by ksiąg zabrakło, prawda? To są tylko pewne wyjątki. Możemy przypuszczać, możemy być pewni, że takich sytuacji się powielało i powielało i powielało. I Pan Jezus jeszcze raz odnosi się do ich uczuć, do ich sumienia i pokazuje im to, że to, czego Pan Bóg oczekuje, to właśnie miłosierdzia, dobrych uczynków, to, żeby człowiek był bratem dla drugiego człowieka. Uzdrawia rękę chorego. Jaka jest reakcja faryzeuszy? 14 werset. Faryzeusze zaś wyszli i odbyli naradę przeciw niemu, w jaki sposób go zgładzić. Przykra reakcja. Popatrzmy. Faryzeusze podchodzą, tu mamy napisane takie dwie historie, ale przypuszczam, tak jak już wcześniej powiedziałem, podchodzą co chwilę do Pana Jezusa. I co się dzieje? Ciągle są napominani. Ciągle są pouczani. Ci, którzy są znawcami prawa, znawcami Starego Testamentu, ciągle są pouczani. Korzystają z tej nauki? Nie, są tak pewni swego, że traktują Pana Jezusa jako wroga, ale o ile na początku tylko odchodzą, bardzo niezadowoleni, ostatecznie dochodzi do tego, że, tak jak jest tu wspomniane w tym ostatnim wersecie, i odbyli naradę przeciw niemu, w jaki sposób go zgładzić. Aż do tego stopnia. To, co Pan Jezus chce nauczyć ich i myślę nauczyć nas w tej chwili. My też jesteśmy w kręgu różnych praw. Moi kochani, wszędzie rządzi jakieś prawo. Są ludzie anarchiści, którzy podobno nie chcą się poddać żadnej władzy. Nie wiem, na czym to polega, nigdy się nie wgłębiałem w to. Ale generalnie każdy człowiek zdrowo, logicznie myślący wie, że prawo jest koniecznością i że prawu należy się poddać. Wyobrażamy sobie, gdyby nie było prawa? Co by się działo? Ono czasami nas boli, bo według prawa trzeba zapłacić podatek. No trzeba. Najchętniej byśmy nie płacili, prawda? Według prawa, no w tej chwili już nie trzeba iść do służby wojskowej, ale było i do służby wojskowej i różne inne. Trzeba było odrabiać według prawa. Rzeczy niemiłe, ale też i to prawo gwarantuje nam opiekę zdrowotną, emeryturę i tak dalej, i tak dalej. Każda rzecz ma swoje, jak to mówimy, dwa końce. I myślę, że nikt sobie nie wyobraża życia bez prawa. Każda społeczność, jakakolwiek by nie była, potrzebuje prawa. W każdej rodzinie potrzebne jest prawo. Pomiędzy mężem i żoną i dziećmi potrzebne jest prawo. I wiemy, że jeżeli dziecko rządzi, to tam coś z tym prawem jest nie w porządku, prawda? prawo zostaje naruszone i dzieje się złe rzeczy. Ja przez jeden rok byłem nauczycielem i miałem przypadek takiego ucznia, który dosłownie to, co robił, to zgroza. Ludzkie pojęcie przechodzi. Jeżeli się go udało już przyprowadzić do klasy, to zawsze siadał tyłem do nauczyciela. Nogi na stół i nie było na niego mocnych, natomiast jak się mamusie wezwało, to stawała zawsze w jego obronie. Ale moi kochani, wszędzie jest potrzebne prawo. Jeżeli jego nie ma, to w tym momencie ten młody człowiek nie ma prawa być wychowany, nie może być wychowany tak, jak należy. Nie może funkcjonować w społeczeństwie. Prawu trzeba się poddać. To prawo obowiązuje na pewno i w tym zborze. Jakiego typu jest to prawo? No myślę, że nie będę tutaj wymieniał. No, spotykamy się o konkretnej godzinie na przykład. Każdy ma prawo się pomodlić. Przepraszam. Moglibyśmy wymieniać, jakie tutaj są prawa, jakie obowiązki. Przygotowujemy sobie posiłki tutaj po nabożeństwie, znaczy posiłek, może za dużo powiedziane, albo poczęstunek. Jest to pewna organizacja, pewne prawo. I tym prawom my mamy się poddać. Ale moi kochani, Pan Jezus uczy, że jest coś jeszcze ponad to. Są od tego wyjątki. O tym też Pan Jezus uczy przy miłosiernym Samarytaninie, prawda? Czy kapłan, czy lewita postąpili nie w zgodzie z prawem? Im prawo nie narzucało, że mają się pochylić nad tym pobitym, prawda? Postąpili w zgodzie z prawem. Ale Pan Bóg oczekuje czegoś więcej. I myślę, że czasami i tutaj w tym zborze będą jakieś wyjątki i popatrzmy, że zawsze będą pomiędzy nami osoby, którym pewne rzeczy się będą podobały, że jest ten wyjątek i pewne będą osoby, które będą przeciwne temu. Nie powinno być wyjątku. I moi kochani, niekiedy jest to spór nierozstrzygalny, ale chciałbym, żebyśmy na jedną rzecz zwrócili uwagę. Jeżeli mamy do wyboru uczynek prawa i uczynek miłosierdzia, to Pan Jezus nas uczy. Pan Jezus daje nam to polecenie, że miłosierdzia chce, a nie ofiary. To jest najważniejsze, okazać miłosierdzie względem drugiego człowieka. I dlatego, jeżeli tutaj przychodzimy, jeżeli się tego nie nauczymy, że to jest pierwsza podstawowa rzecz, której Pan Bóg od nas oczekuje, miłosierdzia względem drugiego człowieka, miłości do niego, to moi kochani, zachowanie prawa nic nam nie pomoże. A jest jakaś taka mentalność u ludzi, że poprzez prawo, prawda? Żydzi uważali, że poprzez prawo, nie umieli tego dostrzec, że nikt z nich tego prawa tak na dobrą sprawę do końca nie wykona. Tutaj czas mi nie pokazuje stanu, nie wiem, ile mówię. Ale może chciałbym jeszcze taką jedną rzecz wspomnieć. Dlaczego faryzeusze w taki sposób się zachowywali? Dlaczego stali się takim wrogiem Pana Jezusa? No, z pewnością byli specjalistami prawa. Przecież Pan Jezus też powiedział o nich, że wzięliście umiejętność, w 23 rozdziale Mateusza, wzięliście poznanie, wzięliście umiejętność. Sami nie wchodzicie do królestwa, innym wejść nie dajecie. Jeżeli ktoś się uważa za specjalistę, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Jeżeli przyjdzie jakiś fachowiec, ma nam zrobić ogrodzenie, pospawać jakieś elementy, jak przyjdziemy do niego i powiemy mu, że lepiej jakby to zrobił trochę inaczej. Nie wiem, czy zauważyliście, jaka jest na ogół reakcja. Jak pan potrafi, to rób sobie pan sam, zostawi. Ludzie nie lubią, bardzo często nie lubią, jeżeli zwracam im się uwagę. Jeżeli ja już jestem w czymś fachowcem, to jak ktoś może mi zwracać uwagę? Jest coś takiego, że no, lubimy być doceniani. To jakaś nawet taka, nie wiem, zarozumiałość czy pycha zawodowa w nas się rodzi i bardzo często ona rośnie, się wzmaga. Nie lubimy być napominani, nie lubimy być pouczani. I tak jak patrzę na faryzeuszy, na faryzeuszów. Moi kochani, czy spotkaliście się z jednym fragmentem Słowa Bożego, w którym Pan Jezus by ich pochwalił? Bo ja tak próbowałem prześledzić i powiem wam szczerze, że nie znalazłem. Owszem, były wyjątki faryzeuszu, no jak Nikodem, który przyszedł, do niego nic Pan Jezus żadnej nagany, pewne pouczenie daje, potem Nikodem jest tym, który się oczało nawet przecież Pana. I pewnie jest ich trochę więcej, ale jako o społeczności wydaje mi się, jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, wydaje mi się, że ani razu Pan Jezus ich nie pochwalił. I to jest takie rozgoryczenie, myślę, u tych faryzeuszy, że no teraz są ci, którzy znają prawo, którzy oczekują Mesjasza. Faryzeusze oczekiwali Mesjasza. Są ci, którzy starają się przestrzegać wszystko bardzo skrupulatnie według prawa. Może jeszcze pozwolę sobie odczytać 23 rozdział Ewangelii Mateusza. Pouczają lud. Ludzie przychodzą do nich, żeby się dowiedzieć, co, jak mają postąpić. A co Pan Jezus? Jak Pan Jezus się do nich zwraca? Biada wam, to jest 23, w zasadzie można od początku czytać, ale tak od 13 może tylko jakiś krótki fragment. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do Niego idą. Biada wam uczeni w piśmie faryzeusze obłudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami. Biada wam przewodnicy ślepi, którzy mówicie, kto by przysięgał. Przeskoczę. Biada wam uczeni w piśmie faryzeusze, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru, kminku. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa. 27. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie. I tak dalej, i tak dalej. Moi kochani, oni spotykają się z samymi zarzutami. Cokolwiek by nie uczynili w obecności Pana, zawsze są pokonani. I moi drodzy, generalnie znowu, że jako ludzie my strasznie nie lubimy być napominani, prawda? My nie lubimy nie mieć racji. I myślę, że to jest znowuż tutaj jakaś taka mała jeszcze lekcja dla nas. Czy potrafimy słuchać napomnień innych? Nie wiem, jakoś tak się złożyło, że zauważcie, człowiek potrzebuje społeczności. Nie wiem, czy każdemu z nas się tutaj trafiło, myślę, że przynajmniej kilku osobom być w samotności, różnej. To nie chodzi o to, żeby w ogóle drugiego człowieka nie było. Ja na przykład przez pewien czas jeździłem po Europie, no w ten język polski mam trochę jeszcze kłopoty, a co dopiero jakieś inne, nie znam innych języków. Trzeba było być we Włoszech, w Hiszpanii, w Szwecji, obojętne gdzie. Nie znam tych języków. Moi kochani, momentalnie człowiek czuje się sam. Nawet pośrodku dużej ilości ludzi, pośrodku dużej ilości samochodów, stoję na parkingu i moi kochani wypatruję, wiecie kogo? Wiecie, Polaka. Bo tu mam kontakt, bo jest jakaś społeczność, bo tu możemy sobą coś wyrazić. I my lgniemy do społeczności, ona jest nam potrzebna. To może być społeczność różna. Moi kochani, są społeczności bardzo złe i no, taką społecznością w jakimś sensie, tutaj nie wiem, czy nie za ostre słowa dla faryzeuszy, że to społeczność zła. No, Pan Jezus pracował nad ich sercami, żeby się zmienili. Ale są takie społeczności, które są na wskroś złe, jakieś gangi na przykład, prawda? Klany, które mają wpisane w swoje prawo czynić źle. Ale są też i partie, są jakieś grupy formalne, nieformalne, są związki wyznaniowe. Moi kochani, potrzebujemy społeczności. I w tych społecznościach mam wrażenie, że jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że my możemy się zachowywać jak faryzeusze. Teraz już mówię o zborze na przykład. Jest coś takiego w nas, że teraz bez względu, kto by to nie był i co by nie zrobił w danej społeczności, my zawsze staniemy za nim obroną. To tak jak i ta matka za tym dzieckiem, o którym już wspomniałem troszkę wcześniej, prawda? Coś takiego funkcjonuje. Popatrzmy, tam nieraz byli ci faryzeusze, którzy inaczej podchodzili do naszego Pana, choćby wspomniany Nikodem. Ale generalnie nas coś łączy, budujemy wspólny front. Coś takiego funkcjonuje. I jeżeli jesteśmy krytykowani, bardzo tego nie lubimy, to też bardzo często zaczynamy oddawać wet za wet. Taki przykład był ten, o którym przeczytaliśmy, faryzeusz. Myślę, że jest to jakieś ostrzeżenie dla nas, żebyśmy zawsze zachowywali zdrowy rozsądek i żebyśmy nie myśleli takimi kategoriami zbiorowymi, ale żebyśmy do każdego człowieka podchodzili indywidualnie. Bo ten, który przyjdzie i nas napomina, możliwe, że jest lepszy od nas. Tak było w sytuacji tej, o której tutaj czytaliśmy. Bardzo często zachowujemy się tak, jak to jest napisane w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział tym razem. Od 16 są zapisane takie słowa. Ale z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przysiadujących na rynku dzieci, które głośno przemawiają swym rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł, ani nie pił, ani mówią, zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią, oto żarłok i przyjaciel, i pijak, i przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Zawsze jest tak, że cokolwiek byśmy robili, będą ci, którym się to nie będzie podobało. Jan Chrzciciel był bardzo surowym człowiekiem. Miał rygor, surowe zasady. Nie podobało się. Pan Jezus przyszedł, przebywał z celnikami, z grzesznikami, ich ratował. Nie stosował postów. Też był powód, żeby przytknąć. Czasami właśnie w takich grupach, większych grupach lubimy znaleźć kogoś, komu ciągle będziemy szukać jakiejś jakiegoś upadku, jakiejś wady. Moi kochani, ta lekcja to lekcja miłosierdzia. Nie stosowania prawa, nie szukania czegoś za wszelką cenę, ale czynienia dobrze drugiemu człowiekowi. Ten ostatni werset, który odczytałem, a jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Czyny. Czyny miłosierdzia pokazują, czy jesteśmy uczniami Chrystusowymi. Oby tak było. Amen.